Pierwszy list świętego Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 12. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym, zesłanym z nieba, opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. To jest Boże Słowo. Przeczytaliśmy fragment, zaczęliśmy tydzień temu zajmować się pierwszym listem Piotra. Pierwszym listem Piotra i przeczytaliśmy cały list, słuchajcie, cały list przeczytaliśmy i zrobiłem wprowadzenie. Jeżeli ktoś chciałby odsłuchać, jest na stronie internetowej i tam są informacje ogólne dotyczące tego listu. Mam też przygotowany plan podziału tego listu, plan no, z jakich elementów się składa, o czym mówi ten list. Jakby ktoś był zainteresowany, po nabożeństwie można sobie wziąć. Może to być, jest to jedna z propozycji do tego, że kiedy otworzymy Biblię czy ten list, to możemy zobaczyć plan i według tego planu studiować, co też może być pomocne w lepszym zrozumieniu. I generalnie ten list, ja tylko przypomnę, że ten list jest skierowany do chrześcijan, którzy no, doświadczają przeciwności w swoim życiu ze strony pogan. Generalnie, jeżeli można było zatytułować ten list, to jest to tytuł mógłby być jak żyć, jak chrześcijanin ma żyć w nieprzychylnym świecie. Tak? Jak chrześcijanin ma żyć w nieprzychylnym świecie. Nie jest to list skierowany do chrześcijan, którzy, można powiedzieć, przechodzą rządowe prześladowania, tak to bym powiedział, czy gdzieś odgórnie pochodzące prześladowanie, prawda, gdzie jakby jest to w sposób zorganizowany, nie wiem, nie są robione czystki tak, etniczne jakieś, ale sposób nie jest to coś zorganizowanego. Oni po prostu cierpią przeciwności w związku z tym, że są chrześcijanami i że żyją wśród pogan, którzy nie rozumieją, czym jest chrześcijaństwo, mają swoje jakieś pomysły, czym jest chrześcijaństwo, złe pomysły i to się przekłada na to, jak traktują chrześcijan. Więc myślę, że jest to list na czasie. Mimo, że 2000 lat nas dzieli, prawda, od napisania tego listu, to ciągle jest to aktualny list, ponieważ ciągle chrześcijanie żyją w niesprzyjających okolicznościach, żyją wśród ludzi, którzy nie rozumieją, czym jest chrześcijaństwo, mimo że deklarują się chrześcijanami. I kiedy człowiek mówi, ja wierzę w Pana Jezusa, nawróciłem się do Pana Jezusa, to jest traktowany jak dziwak, prawda, jak jakiś dewota, jak moherowy beret, można powiedzieć to brzydko, więc list jest jak najbardziej aktualny i pomocny tym, którzy właśnie są tak traktowani. I dzisiaj, I dzisiaj, ponieważ przeczytaliśmy fragment, dosyć duży, tam jest dużo treści, w zasadzie pierwsze dwa wersety, ale z innego tłumaczenia, ponieważ myślę, że to tłumaczenie Nowego Przymierza, Pismo Święte Nowego Testamentu jest przetłumaczone jako Nowe Przymierze, bo Nowy Testament to w zasadzie jest Nowe Przymierze. Testament w łacinie nie znaczy to, co testament w języku polskim. W języku polskim testament oznacza ostatnią wolę. Testamentum po łacinie znaczy przymierze. No ale to już zostawiamy. Więc pierwsze dwa wersety pierwszego listu Piotra z tłumaczenia Nowego Przymierza. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do uchodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch, do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa, niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze. Więc mamy tutaj pozdrowienie, które Piotr kieruje do swoich adresatów. I to, czym chciałem się zająć, to generalnie pytaniem, kim jest osoba wierząca? Kim jest chrześcijanin? Ponieważ tutaj w drugim wersecie pojawiają się dwa sformułowania. Chrześcijanin, czy osoba wierząca, jest uchodźcą. Co to znaczy za tydzień? A drugie słowo jest wybrany. Czy też wybrani. Co to znaczy? A ponieważ w Grece, w oryginalnym, to słowo wybrani jest przed uchodźcami, w związku z tym będę się trzymał tej kolejności, jaka jest w oryginale. Czyli najpierw chciałem, żebyśmy się zajęli tym określeniem wybrani. Dzisiaj, no tak, kiedy bardzo często kaznodzieja zaczyna kazanie, to zwraca się do swoich słuchaczy jak? Moi drodzy, bracia i siostry, moi kochani, tak, umiłowani. I na pewno Piotr też mógłby tak się zwrócić do swoich adresatów, no bo przecież zwraca się do chrześcijan zamieszkujących Azję Mniejszą, czyli dzisiejszą Turcję, i mógłby do nich się zwrócić: kochani, bracia i siostry, umiłowani. Ale Piotr z jakiegoś powodu postanowił zwrócić się do swoich adresatów jako do wybranych. I słowo wybrany, no, dla pewnej grupy chrześcijan nie jest słowem, które darzyliby sympatią. Tak? Jest to słowo, którego nie lubią, którego nie użyliby, zwracając się do braci lub sióstr. Dlaczego nie lubią tego słowa? Ponieważ jest ono związane z pewną nauką chrześcijańską, pewną doktryną o wybraniu, czy nauką o wybraniu. Jest to nauka, która w pewnym uproszczeniu mówi, że to Bóg decyduje o tym, kto będzie zbawiony, a kto nie będzie. Określenie wybrani wskazywałoby, że ci ludzie, ci chrześcijanie, nie podjęli decyzji, że ktoś za nich zdecydował o ich zbawieniu. Ci chrześcijanie, którzy nie lubią tego słowa, wolą patrzeć na kwestię zbawienia jako coś, co zależy całkowicie od człowieka, od jego woli. To znaczy, Bóg otworzył drzwi zbawienia dla wszystkich ludzi i teraz wyłącznie od człowieka zależy, czy przez te drzwi przejdzie, czy nie. A jeżeli coś ode mnie zależy, to nie można mówić o wybraniu. Dlatego nie lubią tego określenia, nie lubią wybrania. Być może jesteś taką osobą, takim chrześcijaninem, który nie lubi tego słowa. Też tak kiedyś taką osobą byłem. Nienawidziłem tego słowa. Niemniej jednak, czy nam się podoba, czy nie, to Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, użył tutaj tego słowa. A co ciekawe, Piotr nie jest jedyną osobą, która używa tego słowa na określenie osób wierzących, ponieważ Pan Jezus też używał tego słowa, odnosząc się do swoich naśladowców, odnosząc się do ludzi wierzących. przykłady. Mateusza 24, 22 na przykład. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Mateusza 24, 24. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Łukasza 18, 7. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Apostoł Paweł też używa tego określenia. Rzymian na przykład 8,33. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. To są tylko przykłady z wielu, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie. Więc jest to określenie, które jest określeniem Słowa Bożego, odnoszącym się do wierzących, do chrześcijan, czy nam się to podoba, czy się nie podoba. A ponieważ jest to określenie, które pochodzi od Boga, to wydaje mi się, że nasza postawa powinna być pozytywna do tego słowa. Bóg w swojej mądrości postanowił tak właśnie określić ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli jesteś na nowo narodzony, czy jesteś chrześcijaninem, to nawet jeśli nie lubisz tego słowa, to i tak jesteś wybrany. Tak? Więc powinniśmy mieć do tego słowa jak najbardziej pozytywny stosunek. Nie powinniśmy bać się tego słowa, raczej powinniśmy dążyć do tego, żeby odkryć jego znaczenie. Co to znaczy, że jestem wybrany, jeżeli jestem chrześcijaninem? Prawda? Co Bóg ma na myśli, kiedy mówi o mnie, że jestem wybrany? I co ciekawe, nasz ten tekst, nasz drugi werset mówi bardzo wiele. Mówi bardzo wiele na temat wybrania. Mimo, że jest to tylko jedno zdanie, to jednak jest tam mnóstwo podstawowych informacji dotyczących tej kwestii. Wybrani według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch, do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Zanim pójdziemy dalej w rozważaniu tego tekstu, to chciałbym opowiedzieć wam historię z mojej młodości. Czy też pewną ilustrację z mojej młodości. I ta historia w dosyć, myślę, dobry sposób obrazuje to, czego uczy nas Piotr w tym miejscu, w tym fragmencie. Jest pomocna, by lepiej zrozumieć ten fragment Pisma Świętego. I do tej historii będę się odwoływał w dalszej części kazania. Na osiedlu była nas grupa, się kumplowaliśmy z chłopakami z bloku obok. Czy ja, mój brat... się kumplowaliśmy z chłopakami z bloku obok i w sumie gdzieś nas było około 10 chłopa. I lubiliśmy grać w piłę. Nożną, siatkówkę, prawda, koszykówkę. No, lubiliśmy grać i często graliśmy. No ale skoro jest tylu chłopa, to trzeba się jakoś podzielić. No i powiedzmy, że raz... więc wszyscy stawali w rzędzie generalnie, i było tak zwanych dwóch kapitanów i oni wybierali na zmianę, prawda? Więc załóżmy, że raz ja byłem kapitanem, więc ja dokonywałem wyboru. Więc jak widziałem tych wszystkich chłopaków ustawionych w rzędzie, to już w głowie miałem plan, kogo wybiorę, kogo chcę mieć w swojej drużynie, kogo chciałbym mieć w swojej drużynie, prawda? I później zaczynało się wybieranie. Czyli ja wybierałem, mówiłem imię jakiegoś zawodnika, którego chciałem, żeby być w drużynie. Kolega mówił imię innego. Więc jak już to wybranie zostało zakończone i już były drużyny, no to był ostatni element, trzeba było powiedzieć tym moim zawodnikom, co mają robić. Tak, jak i po co zostali wybrani generalnie? Czy mają być na bramce, czy na obronie, czy w ataku? Oni musieli wiedzieć, jakie jest rozstawienie, czyli co mają robić. I więc mamy trzy elementy, można powiedzieć, nauki o wybraniu. Po pierwsze, jeśli ktoś jest wybrany, to znaczy, że ktoś musiał tę osobę wybrać. Po drugie, jeśli ktoś jest wybrany, to znaczy, że to wybranie zostało w jakiś sposób przeprowadzone, zrealizowane. I w końcu, po trzecie, jeśli ktoś jest wybrany, to do czegoś, w jakimś konkretnym celu, prawda? Więc te trzy elementy są obecne właśnie w tym, co nam Piotr mówi. Kto wybrał? To jest pierwszy punkt. Kto wybrał? Piotr określa swoich adresatów jako wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca. Trudne. Trudne. Uprzednia wiedza Boga Ojca. Więc pierwsza rzecz, której się dowiadujemy, to że adresaci Piotra są wybrani przez Boga Ojca. On jest tym, który dokonał wyboru. To według jego uprzedniej wiedzy, według jego zamysłu ci ludzie zostali wybrani. Czym jest wiedza uprzednia? Popularne wyjaśnienie jest następujące. Wiedza uprzednia Boga polega na tym, że Bóg kiedyś w wieczności, zanim jeszcze wszystko powstało, spojrzał w przyszłość i zobaczył, kto pozytywnie odpowie na przesłanie Ewangelii. Czyli kto się upamięta i uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa. I na tej podstawie, na podstawie tej przyszłej wiary ludzi, Bóg dokonał wyboru. Bóg wybrał ludzi. Prawda? Bóg widząc tych, którzy pozytywnie odpowiedzą na wezwanie Ewangelii, no Bóg wybrał. A tych, którzy nie odpowiedzieli, odpowiedzieli negatywnie, odrzucili wezwanie Ewangelii, no Bóg nie wybrał. Tak? Czyli Bóg w przyszłość zerknął, zobaczył, kto uwierzył, kto nie, i na tej podstawie wybrał tych, którzy uwierzyli. To jest popularne. Więc często popularne wyjaśnienia nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Więc zobaczmy, jak jest w tym przypadku. Co mówi na to Biblia? W Rzymian 9, 10, 13 Paweł nawiązuje do pewnej historii, która miała miejsce w Starym Testamencie. Jest to historia związana z narodzinami Ezawa i Jakuba, braci, bliźniaków. Zanim się narodzili, ich matce, czyli Rebece, powiedziano, ich matce powiedziano, że starszy służyć będzie młodszemu. Otrzyma słowo od Boga. Starszy będzie służyć młodszemu. I Paweł wyjaśnia, że Bóg umiłował Jakuba, a Ezawa odsunął. I ten wybór dokonał się jeszcze zanim się narodzili. Tak, Ezaw był pierwszym, był starszym, w związku z tym był pierworodnym i jemu należało się dziedzictwo po swoim ojcu Izaaku. Ale Bóg postanowił, że to nie Ezaw otrzyma dziedzictwo po ojcu, ale młodszy, Jakub. Tak, że starszy będzie służył młodszemu. Czyli Bóg umiłował Jakuba, a Ezawa odsunął. I Paweł wyjaśnia nam, że ten wybór dokonał się jeszcze zanim się te dzieci narodziły. Ten wybór dokonał się zanim cokolwiek dobrego lub złego te dzieci dokonały. I Paweł mówi nam, że Boży wybór jest niezależny od uczynków czyichś. Boży wybór jest zależny wyłącznie od Boga. Bóg nie spojrzał w przyszłość, nie zobaczył, ten Ezaw to zrobi to lub tamto, a Jakub to będzie, ten wspaniały. On, tak? Nie. Bóg umiłował Jakuba niezależnie od jego uczynków. Bóg nie kierował się uczynkami Jakuba czy Ezawa. Kiedy ja miałem przed sobą tych rządek kumpli moich, kolegów z podwórka, z których miałem dokonać wyboru, to w swoim wyborze kierowałem się ich uczynkami. Co to znaczy? Znałem ich. Razem dorastaliśmy, graliśmy już w piłkę, nie wiem, dziesiątki razy, prawda? Więc wiedziałem, który z nich jest dobry w piłkę, a który jest słaby. Wiedziałem, z którymi się dogaduję, a z którymi nie, prawda? Jednych lubiłem, drugich nie lubiłem. I z jednymi wolałem być w drużynie, z drugimi nie. Więc mój wybór jest oparty na uczynkach, na ich uczynkach, prawda? Ponieważ ich znałem. Natomiast Boży wybór jest zupełnie czymś odwrotnym. Bóg nie patrzy na uczynki ludzi. Bóg sam decyduje w oparciu o swoją dobrą wolę generalnie, w oparciu o siebie samego, kogo wybierze lub nie wybierze. Chociaż Bóg wszystko wie, chociaż Bóg zna wszystkie uczynki ludzi, to jednak Bóg nie kierował się nimi, kiedy ludzi wybierał. Jest taka anegdota z baptystycznego pastora żyjącego w XIX wieku, Charlesa Spurgeona. Kobieta do niego raz przyszła i powiedziała, że dziękuję Bogu, że Bóg wybrał ją, zanim się jeszcze urodziła. Bo znając swoje życie, to ona by siebie nigdy nie wybrała. Więc Bóg dokonał wyboru niezależnego od uczynków, w oparciu o siebie samego, najprościej powiedzieć. Ponadto, kiedy mówimy o wiedzy Boga, o wiedzy, która nie odnosi się do faktów związanych z daną osobą, ale odnosi się do jakiejś osoby, to wtedy ta wiedza, to słowo wiedza ma trochę inne znaczenie niż generalnie grupa pewnych faktów, pewnych informacji. Wayne Grudem, teolog, w swojej książce daje takie wyjaśnienie, czym jest wiedza Boga odnośnie danej osoby. Jest to osobista, relacyjna wiedza, o której jest tu mowa. Bóg, patrząc w przyszłość, myślał o pewnych ludziach w kategoriach zbawczej relacji ze sobą i w tym sensie znał ich od dawna. Kiedy w Piśmie ludzie znają Boga lub kiedy Bóg zna ich, jest to osobista wiedza, która obejmuje zbawczą relację. Żeby to lepiej zrozumieć, w drugim rozdziale bodajże drugiej Księgi Mojżeszowej, czy może nawet, nie pamiętam, nie chcę sprawdzać teraz, Bóg widzi Izraela w Egipcie. Izrael jest prześladowany, jest niewolnikiem. Jest niewolnikiem. Bóg słyszy... Bóg słyszy narzekanie Izraela. I w 25 wersecie, na 24 jest napisane: i usłyszał Bóg ich narzekanie i wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I w naszym tłumaczeniu jest powiedziane, jest napisane: i wejrzał Bóg na Izraelitów. Bóg ujął się za nimi. W oryginale było: i Bóg poznał ich, znał ich i ujął się za nimi. Czyli wiedza Boga to coś więcej niż tylko grupa, można zbiór pewnych informacji. Wiedza Boga jest to, idzie głębiej. Jeżeli Bóg mówi, że kogoś zna, albo że ktoś zna Boga, to znaczy, że jest relacja pomiędzy tymi dwoma osobami. To nie jest tylko pewna wiedza, jak my wiemy, mamy wiedzę o świecie, że stolicą tego państwa, jakiegoś państwa jest, stolicą Rosji jest Moskwa, stolicą Niemiec jest Berlin, prawda? Mamy pewien zbiór informacji, jest wiedza, którą mamy, ale wiedza, kiedy Bóg mówi, że zna kogoś, ma wiedzę o kimś, to idzie to głębiej, ponieważ jest relacja pomiędzy Bogiem a tą osobą. Zatem wiedza uprzednia Boga polega na tym, że kiedyś w wieczności Bóg spojrzał w przyszłość i zechciał, aby pewni ludzie mieli z Nim zbawczą relację. Ten wybór jest niezależny od uczynków człowieka, od tego, co człowiek zrobił lub czego nie zrobił. Ten wybór jest zależny wyłącznie od Boga. I można by było mówić dużo, dużo więcej na ten temat, no, ale tutaj no, trzeba... No, kiedyś powiedzieć dosyć, prawda, i zająć się kolejnymi rzeczami, bo jest to naprawdę duży, duży temat. Więc kto wybiera? Bóg wybrał. Bóg wybrał i ten wybór jest oparty, czy jest niezależny od uczynków człowieka. Jak ten wybór się dokonuje? Tak, Bóg w wieczności, zanim świat powstał, dokonał wyboru. Dlatego Piotr mówi, że jest to wybór według wiedzy uprzedniej Boga. Bóg wybrał ludzi do tego, aby mieli zbawczą relację z Nim. Bóg miał pewien zamysł, miał plan w głowie. I teraz powstaje pytanie, no jak ten plan został wykonany, zrealizowany? Pamiętajmy o tej mojej historii. Też miałem pewien plan. Tak, też miałem pewien zamysł, kogo wybrać do mojej drużyny, ale dopóki nie powiedziałem imienia jakiegoś zawodnika, to ten zawodnik nie został wybrany. Co Bóg takiego robi, aby człowiek, którego wcześniej Bóg przeznaczył do zbawczej relacji ze sobą, znalazł się w jego drużynie? Jak ten wybór jest realizowany w życiu człowieka? Piotr mówi nam, że adresaci listu są wybrani przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch. Uświęcenie to uczynienie czegoś lub kogoś świętym, najprościej mówiąc. A w Starym Testamencie, jeżeli ktoś był święty, jak na przykład kapłan świątyni Bożej, to znaczy, że był oddzielony od tego, co pospolite, a przeznaczony do tego, co wyjątkowe, co szczególne, do tego, co zaszczytne, do służby Bogu. Uświęcenie w Starym Testamentu, inaczej oddzielenie od rzeczy zwykłych, pospolitych, od tego, co grzeszne, do tego, co święte, do tego, co jest służbą Bogu, do zaszczytnego celu. Więc uświęcenie niesie ze sobą kwestię oddzielenia dla Boga. I Piotr mówi nam, że sprawcą tego oddzielenia, tego uświęcenia jest Duch Święty. Czyli nie kto inny, jak sam Bóg powoduje, czy sam Bóg sprawia, że człowiek zostaje oddzielony do Bożej drużyny. Duch Święty wykonuje zamysł Ojca, czy wolę Ojca w życiu człowieka. Więc w tym kontekście słowo uświęcenie ma bardzo szerokie znaczenie. Uświęcenie w tym kontekście znaczy całe, wszelkie działanie Ducha Świętego w człowieku, które powoduje jego oddzielenie od tego, co grzeszne, dla Boga. Jest to ogromny temat znowu, bo tutaj całe zastosowanie dzieła odkupienia, czyli adopcja, skuteczne powołanie, odrodzenie, uświęcenie, usprawiedliwienie, To są tematy ogromne, prawda, w teologii, a które się zawierają w tym, co Duch Święty robi. Więc Duch Święty powoduje, że człowiek zostaje oddzielony do Bożej drużyny. I ostatnia rzecz, do czego są wybrani, tak? Bóg wybrał pewnych ludzi do swojej drużyny. Stało się to przez działanie Ducha Świętego w życiu tych ludzi i w wyniku tego działania zostali oddzieleni od grzechu i przeznaczeni do służby Bogu. Ale konkretnie co takiego mają robić? Do czego adresaci listu Piotra zostali wybrani? Piotr mówi nam, że jego adresaci zostali wybrani do posłuszeństwa oraz do pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. I znowu, w Grece nie ma dwóch do. Jest tylko jedno. Tekst grecki mówi wybrani do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? Czy jest jakaś różnica? No jest. Mówiliśmy o tym, że wybranie realizuje się przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch. Duch sprawia, że człowiek zostaje oddzielony od tego, co grzeszne i przeznaczony do służby dla Boga. Ale jak Duch Święty sprawia, że człowiek zostaje, że człowiek grzeszny, czy też człowiek zostaje uświęcony, zostaje oddzielony dla Boga? W Starym Testamencie, żeby ktoś mógł stać się osobą świętą, czyli oddzieloną od tego, co pospolite i przeznaczoną do służby Bogu, jak kapłan, to musiał zostać pokropiony krwią. Pokropiony krwią specjalnej ofiary ze zwierzęcia. Taka ofiara musiała być złożona dla Boga i krwią tej ofiary pokrapiano kapłana i kiedy został pokropiony, to stawał się oddzielony dla Boga. Otóż w Nowym Testamencie taką ofiarę złożył Jezus Chrystus. Człowiek pokropiony krwią Jezusa Chrystusa staje się świętym. Dlatego też Duch Święty kieruje serce człowieka na Jezusa Chrystusa. Dlatego Duch Święty wzbudza wiarę w Jezusa Chrystusa w sercu człowieka. Bo żeby doświadczyć tego pokropienia, trzeba w Jezusa uwierzyć. A jak sprawdzić, czy ktoś w Jezusa uwierzył? Jak sprawdzić, czy ktoś w Jezusa uwierzył? Takim papierkiem lakmusowym, takim testem podstawowym, ale zarazem najlepszym testem jest test na posłuszeństwo Jezusowi. Jeżeli człowiek słucha nauczania Jezusa i stosuje je w swoim życiu, to mamy pewność, że w Pana Jezusa wierzy. Ale jeżeli tylko mówi, że wierzy, a nie czyni tego, co Jezus nakazuje, to możemy mieć pewność, że taka osoba w Jezusa nie wierzy. Więc bardzo prosty test, test posłuszeństwa. Dlatego Bóg wybrał ludzi do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. Są nierozerwalnie ze sobą związane. Przez posłuszeństwo Panu Jezusowi Chrystusowi, przez poddanie się Jemu zostajesz pokropiony Jego drogocenną krwią. Zostajesz oczyszczony krwią baranka i jesteś święty. Więc Piotr mówi nam, że Duch Święty mówi nam, co mamy robić na tym Bożym boisku. Jesteśmy wybrani do tego, by być posłusznymi Jezusowi, by wierzyć w Niego całym swoim sercem, a w wyniku tej osobistej wiary doświadczamy oczyszczenia przez pokropienie krwią Jezusa i to czyni nas świętymi. Proste, prawda? Zatem Piotr zwraca się do swoich adresatów. Nie bracia i siostry, chociaż są braćmi i siostrami, nie umiłowani, chociaż są umiłowani, ale wybrani. On pisze list do wybranych, do tych, którzy zostali wybrani przez Boga, według uprzedniej wiedzy Ojca, przez uświęcenie, którego sprawcą jest Duch, do posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Zwraca się do nich jako wybrani, ponieważ Bóg w swoim miłosierdziu, w swojej łasce chciał mieć ich w swojej drużynie. Oni nie byli zainteresowani grą dla Boga, mówiąc kolokwialnie, ale On wybrał ich i doprowadził do tego, że znaleźli się w Jego drużynie pełni wdzięczności i miłości do Boga za okazane im zmiłowanie. Bóg ich nie zmusił. Pamiętam, jak kiedyś w drugiej klasie pewna koleżanka miała problem z matematyką. W drugiej czy trzeciej klasie i żeby zdać. I pani wychowawczyni stawała, że tak powiem, na głowie, żeby ta dziewczyna nauczyła się tabliczki mnożenia i raz była taka sytuacja, że fizycznie chciała jej bić do głowy, uderzając głową o tablicę. Niestety, ale Bóg czegoś takiego nie robi. Bóg nie wbija na siłę, tak? Bóg nie wbija na siłę. Więc jaka była reakcja tej dziewczyny na tabliczkę mnożenia? Zła. A tutaj mamy ludzi, którzy zostali przyłączeni do Bożej rodziny i są wdzięczni Bogu i pełni miłości do Niego za okazane im zmiłowanie. Bóg ich nie zmusił. Bóg sprawił swojej łasce, że otworzyły się ich oczy i zobaczyli chwałę Chrystusa i zapragnęli, by Chrystus stał się ich Panem i Zbawicielem. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to jesteś wybrany. Zobacz, jak cała Trójca, jak każda z osób Trójcy, Ojciec, Syn i Duch Święty działali i działają, żebyś mógł znaleźć się w zbawczej relacji z Bogiem. Ojciec wybrał ciebie według swojej wiedzy uprzedniej, zanim świat powstał. Duch Święty sprawił twoje uświęcenie, oddzielenie, a twoje uświęcenie nie byłoby możliwe bez ofiary Chrystusa na krzyżu. Każda z osób Trójcy jest zaangażowana w twoje zbawienie. Jakże jest to wielka łaska i miłość Boga. Piotr tak właśnie zwraca się do swoich adresatów, do swoich braci i sióstr w Chrystusie. Zwraca się do nich jako wybrani. Widzi ich jako wybranych, a ty jak widzisz swoich braci i siostry? Jak ich postrzegasz? Czy widzisz ich jako osoby szczególne, wyjątkowe, ponieważ są wybrani przez Boga? Czy też widzisz ich jako słabych, gorszych, politowania godnych ludzi? Jeżeli jesteś wybrany, jeżeli jesteś chrześcijaninem, to jak patrzysz na osoby niewierzące? Czy patrzysz na nie z góry? Czy uważasz się za lepszego, skoro Bóg ciebie wybrał, a nie kogoś innego? Jeżeli masz taką postawę, to pamiętaj, że to jest grzech pychy. Ponieważ nie byłeś wcale lepszy od innych, jeśli chodzi o twoje postępowanie. Nie znalazło się w tobie nic, czym Bóg kierował się w swoim wyborze. czy nie było w tobie nic, czym Bóg kierowałby się w swoim wyborze. Byłeś grzesznikiem takim samym jak każdy inny człowiek, ale to Bóg ze względu wyłącznie na swoją własną miłość, ze względu na siebie samego, wraz z Chrystusem zbudził ciebie do życia wiecznego. W sobie samym nie masz żadnego powodu do chluby. Jedyne, z czego możesz się chlubić, to krzyż Pana Jezusa Chrystusa, z tego, co On dokonał na krzyżu. To, że jesteś wybrany, nie czyni ciebie lepszym. Nie czyni ciebie kimś lepszym. Ponieważ Bóg wybrał ciebie nie w oparciu o twoje uczynki, niezależnie od twoich uczynków, ale w oparciu o siebie samego. A jeśli jesteś tutaj na tym miejscu i zastanawiasz się, czy jesteś wybrany, wybrana, czy nie, to chcę ci powiedzieć, że szkoda czasu nad tym się zastanawiać. Szkoda czasu, ponieważ nikt poza Bogiem tego nie wie. I nie będzie wiedział. Jakiś czas temu była informacja, nie wiem, na Facebooku widziałem ogłoszenie pewnego pastora afrykańskiego, czy tam z Afryki, który wpadł na pomysł, jak jeszcze tych biednych Afrykańczyków ogołocić z ich pieniędzy. I co wymyślił? Wymyślił, że można przyjść do niego i on się pomodli o to, żeby do Boga, żeby sprawdzić, czy imię tej osoby jest zapisane w Księdze Żywota, czy nie. Czyli czy ta osoba jest wybrana, czy nie jest. Tak? I ci naiwni ludzie przychodzili i dawali mu pieniądze, żeby on mógł się pomodlić. Jest oszustwo, ponieważ ten rodzaj wiedzy jest wiedzą ukrytą. Tylko Bóg wie, kogo wybrał, a kogo nie. I żaden z ludzi nie będzie nigdy miał takiej wiedzy. Więc nie ma sensu się nad tym zastanawiać. Nie ma sensu się nad tym zastanawiać. Raczej zacznij się zastanawiać nad tym, co Bóg, co jest jawne, prawda? Co jest jawne dla każdego. A Bóg wzywa każdego człowieka do odwrócenia się od grzechu i wiary w Jezusa Chrystusa. Bóg wzywa każdego człowieka do nawrócenia się, do poddania się Jezusowi Chrystusowi. To jest jawne dla każdego. I Bóg wzywa wszystkich ludzi, żeby właśnie to zrobili. To jest Boża wola dla ciebie. Dlatego dołóż wszelkich starań, aby tej Bożej woli się poddać, aby ją wypełnić w swoim życiu. Oto wołaj do Boga, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w twoim sercu. Nie zastanawiaj się, czy jesteś wybrany, czy nie jesteś, czy jest zapisane twoje imię w Księdze Żywota, czy nie. W tej chwili to nie ma żadnego znaczenia. To, co ma znaczenie, to czy jesteś poddany Chrystusowi, czy jesteś posłuszny Chrystusowi. Jeżeli nie, to nie jesteś pokropiony Jego krwią. Jeżeli nie jesteś pokropiony Jego krwią, to nie możesz być święty, to nie jesteś oddzielony do Bożej drużyny i tak dalej. Więc wołaj o to, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w twoim sercu. Wołaj, aby Bóg ci pomógł uwierzyć, jeżeli masz problem z tym, żeby uwierzyć. Wołaj o pomoc Boga. I nie zastanawiaj się nad tym, czy jesteś wybrany, czy nie. Amen.